Critical Hit, how you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Witajcie w programie Critical Hit. Nazywam się Dawid Anioł i w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak się zachować podczas sesji RPG. Dzisiaj jest ze mną na Skype'ie gość Łukasz Maksymiuk, wieloletni mistrz gry, jak i gracz. Przywitaj się.
Witam wszystkich serdecznie.
No tak, sesja RPG jest czasem, kiedy bestiariusz ożywa, a bohaterowie graczy dokonują mniej lub bardziej heroicznych czynów. Natomiast dla graczy jest to chwila wytchnienia od rzeczywistości. Dlatego dzisiaj razem z moim gościem podpowiem wam, jak przy wkładzie mistrza gry i jego graczy przeżyć niezapomnianą sesję.
Dobrze, że użyłeś słowa przeżyć. Tak. Wiadomo jest, że żeby przeżyć sesję, gracze muszą sobie uświadomić jeden podstawowy fakt, że mistrz gry ustala zasady.
Zdecydowanie. Mistrz gry ma zawsze rację. Ta zasada daje mistrzom gry władzę nad światem, w którym toczy się gra, jak i nad zasadami spisanymi w podręczniku. Czyli w zasadzie mistrz gry może złamać bądź zmienić dowolną zasadę w podręczniku, tak aby pasowała do jego rozgrywki.
To prawda. Wielokrotnie w ten sposób zdarzało mi się albo być ratowanym, albo ratować gracza przed śmiercią.
Ale wypadałoby o takich zmianach poinformować graczy, że na przykład zaklęcie, którego nie da się zablokować, jest możliwe do zablokowania. Bo później będzie dość nieprzyjemna sytuacja.
Parę razy zdarzyło mi się, że osoba, która nie została poinformowana przez mistrza gry, że to była taryfa ulgowa z tą dezintegracją, parę tur później była już w postaci kubki popiołu. I padło to standardowe pytanie, dlaczego zginął?
No i dlatego właśnie MG też musi uważać, aby nie nadużywać swojej władzy względem graczy. Prawda, że czasem sami się o to proszą, żeby spadnąć w grą z jasnego nieba. Na przykład, kiedy znajdują jakiś artefakt, a ty zanim im go opiszesz, to jest moje, nie, moje.
Parę razy były takie akcje, że kiedy moi gracze zdawali się być zbyt przekonani o własnej nieśmiertelności, pojawiał się śmiertelnie niebezpieczny wóz z burakami, a uwierzcie mi, że śmierć przez buraki dla paladyna na 18 poziomie to nie jest tak jak zakończenie sesji.
Ja na początku, jako że zaczynałem od dydeków w wieku 11 lat, miałem tendencję do w pewien sposób zamykania graczom ust, ponieważ wiadomo, jak się 5-11 latków weźmie za sesję RPG, to jest po prostu rzeź i masakra. I tam komuś Randall spadał na język i nie mógł mówić przez 2-3 tury, ale z tego się wyrosło.
Tak, bo trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że główną istotą papierowego RPG jest wolność. I o ile są jakieś zasady, które trzeba trzymać, to też należy tej wolności jak najwięcej dawać grom, że tak. Też chyba jest zasada.
I to nas prowadzi do kolejnej zasady dla mistrzów gry. Niech gracze na swoje propozycje najczęściej słyszą tak.
No to prawda. Chcesz zaatakować drugą armię? Jasne.
Gracz pyta, czy w tym mieście mieszka jego rodzina? Czemu nie?
Chcesz naprawdę dźgnąć tego smoka w oko swoim kijem odstraszania -2? Możesz, tylko potem nie gniewaj się, że zginiesz w wyjątkowo głupi sposób.
Ale za to im więcej swobody dostaną, tym lepiej będą się bawić. Dzięki temu gracze też mogą wziąć udział w opisie świata, który już nie spada tylko na głowę mistrza gry.
To prawda. Moi gracze, kiedy po co najmniej raz bohatera niezależnego, który miał im dawać zadania, padli na genialny pomysł, że po co wykonywać zadania dla jego złota, jak można go po prostu okraść.
To się zdarza. Przynajmniej dzięki temu świat jest bardziej żywy, bo nie tylko mistrz gry odgrywa różne postacie. Gracze też się mogą zaangażować.
Tak, najgorsze co może być w sesji RPG, to kiedy sesja jest na tyle martwa, że gracze nie próbują nawet odgrywać postaci, tylko mechanicznie rzucają kostkami.
To jest chyba jeden z najgorszych rodzajów sesji, jaki może być.
Po prostu wystarczy jedna lub dwie takie sesje, żeby się odechciało cokolwiek prowadzić.
No to jeszcze mistrz gry może dodać pewnego realizmu światowi poprzez muzykę. Tworzy ona odpowiedni klimat, kiedy jest dobrze dopasowana. I jeżeli gracze przechodzą się przez miasto i słyszą odgłosy tłumu w oddali gdzieś młotkowala, to dużo lepiej im wczuć się w postać.
Tak, to prawda. Zresztą w ogóle z klimatem na sesji jest tak, że praktycznie każdy uczestnik jest za niego w pewnym sensie odpowiedzialny. Wiadomo, że często się zdarzają jakieś śmieszne sytuacje, które można opisać w sposób śmiechowy. Na przykład łatwowierny człowiek oddaje całe zapasy całkowicie nowego minerału świeżo poznanemu sojusznikowi. Ale i z tego można się śmiać, ale jednak też są niekiedy takie światy, czy takie settingi, gdzie należy zachować pewną powagę.
Na przykład ze Cthulhu.
Tak, ze Cthulhu to typowy setting, gdzie widać, kto wyrósł z Dedeku. Te postacie zwykle sobie giną pierwsze.
Albo Monaster. To też.
Już
też czuć, kto z którego RPGa wyszedł, jaki ma styl gry i to widać po szybkości zmiany postaci, ponieważ ta pierwsza umarła.
No chyba, że się grało Warhammera, wtedy coś umiera.
Wtedy się już umiera z przyzwyczajenia.
Tak.
Teraz może czas pognębić trochę graczy, bo gracze przede wszystkim powinni uszanować pracę i przygotowania swojego mistrza gry, który często musi poświęcić dość długi czas na przygotowanie się do gry. Jeżeli przychodzicie na sesję po to, aby nie grać, ale gadać o najnowszej grze, czy opowiadać sobie żarty, co robi elf w płonącym lesie, czy jakieś inne, to można sobie zrobić po sesji bądź w trakcie przerwy.
Raz już, kiedy kompletnie nie potrafiłem wytrzymać tego, co moi gracze robią z sesją, napuściłem na nich bandę barbarzyńców. Kiedy oni próbowali z nimi walczyć, puściłem potem dwa smoki. Potem starali się już zachowywać.
Nie miałem natomiast tak, że były przygotowania do bitwy. No, oczywiście kampania musi się zakończyć wielką bitwą, ponieważ czemu nie? I wtedy komuś, nie wiem, czy to telefon zadzwonił, czy coś, typu nie, że wyszedł sobie pogadać, ale odebrał telefon i tak, my właśnie i tak przez 5 minut. I wszyscy tylko z wyczekiwaniem. Masakra to była.
A to może w ogóle zburzyć cały klimat, kiedy człowiek już po prostu siedzi w umyśle swojej postaci i zasadniczo w tych krótkich chwilach jest tą postacią.
Tak.
I nagle po prostu wchodzi kompletnie nieznany bodziec z zewnątrz. Potem już może nie być już tego samego. Zwłaszcza jeżeli na przykład ktoś nakreśla jakąś tam ważną część fabuły.
Pięcie.
Albo i to jest sytuacja prawdziwa. Odzywa się dzwonek pod tytułem tylko Biedronka, nie ma ogonka. W przyszłości pominę imię człowieka, któremu to się zdarza. On jeżeli tego słucha, to wie i mówię.
Jeżeli chodzi o graczy, to powinni też rozgraniczyć wiedzę własną od wiedzy swojej postaci. Bo co z tego, że na przykład znasz się doskonale na mechanice, potrafisz złożyć i rozłożyć silnik bez patrzenia, skoro twoja postać widzi go pierwszy raz na oczy i myśli, że to po prostu kupa żelastwa, która nie ma ze sobą nic wspólnego. To oczywiste, że go nie naprawisz, tylko będziesz walił jakimś losowym kluczem, licząc, że pojedzie.
No cóż, to prawda. Dlatego właśnie często mistrzowie gry polecają mniej doświadczonym graczom, żeby postacie swoje wzorowali na sobie. Wtedy mniej więcej ich sfera zainteresowań bądź wiedza będą się mniej więcej pokrywały z zainteresowaniami bądź wiedzą postaci. Nie ma nic gorszego niż ktoś, kto w środku walki przerywa ją mówiąc, że jakim cudem to mogło mieć 3K7 obrażeń, jeżeli moje 8K6 kostek obronnych było zupełnie inaczej ustawione według reguły numer 17 ze strony 16, tabelka 4, ustęp 5.
Byłbym pod wrażeniem, jeżeli którykolwiek z moich graczy znałby tak podręcznik.
Czy jeden z moich graczy jest prawnikiem? I zostawmy to na tym, po prostu.
A, no i też na przykład były takie sytuacje, że chociażby spotkałby, grając w settingu Śródziemia, Aragorna podczas jego wyprawy, to nie będzie miał gracz zielonego pojęcia o tym, kim on jest i kim są jego towarzysze. Więc to jest oczywiste, że raczej nie podejdzie i się nie przywita.
No nie, to będzie bardziej takie, że spotkał kompletnie randomowych niziołków z jakimś niezbyt dobrze zadbanym człowiekiem.
No, tylko niestety to nie jest łatwe, bo trudno się udaje, że czegoś nie wiesz, bo to wiesz.
Tak.
I ta wiedza nieraz potrafi uratować twoje życie albo pomóc jakoś drużynie.
Tak, bo nawet jeżeli twoja postać nie wie, jak się walczyć z czymś, ale ty wiesz, jak walczyć z czymś, to przecież nie będziesz walczył w nieoptymalny sposób z czymś odpornym na ogień, prawda? To takie jest instynktowne dla każdego człowieka, myślę.
Tak, a jeżeli twoja postać nie wie, no to nie wie i lepiej uważać na tą dość cienką czasami granicę. Tak, wracając jeszcze do klimatu, to miałem sytuację, że wiadomo, muzyka sobie leciała na sesji, podczas walki puściłem soundtrack z Wiedźmina. Wiesz, typu cały opis tego starcia i nagle się grasz budzi, czując się zobligowany, aby wszystkim wykrzyczeć, że to przecież soundtrack z Wiedźmina.
Oczywiście. A jaki to był setting, jeżeli mogę wiedzieć?
To chyba było coś w stylu mieszanki dedeków z monasterem.
W tym momencie widzowie tego nie widzą, ale zrobiłem facepalm, bo takie coś jest naprawdę złe. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby wasza sesja była fajna, to każdy musi się starać tak samo jak mistrz gry. Bo jeżeli widzicie, że wasz mistrz stara się, dwoi się, troi się, przygotowuje sesję tak na przykład, że notatki są na prawdziwym papierze, który jest opalany. Miałem takich mistrzów, którzy się na takie rzeczy rzucali. Albo puszcza właśnie muzykę, zapala świece, przygotowuje się do tego przez pewien okres czasu. To wy chociaż robicie tyle szacunku, żeby podtrzymać to, co on przeżył.
Właśnie, że tak wspomniałeś o propsach, to też fajnie pozwala się wczuć. Na przykład teraz prowadzę 3-4 kampanie z tego samego świata, gdzie gracze, postacie graczy konsumują fiolki z metalami, które dają im moc. To jeżeli mam, tak, jeżeli mam okazję grać z nimi w realu, to zawsze przygotowuję te fiolki. Bo twoja postać ma dwie, to dostajesz dwie i gracz może sobie napełnić jakimś napojem czy czymś, co lubi. I kiedy jego postać ma zażyć tą fiolkę, to zamiast mnie poinformować, po prostu bierze, otwiera i wypija zawartość.
To jest bardzo ciekawy pomysł. W sumie warto byłoby to przetestować.
Fajnie też się robi różne eliksiry. Bo są na przykład grapy różnokolorowe, jakieś różowe, niebieskie, zielone. Też można do takich pojemników wlać. Po prostu powiedzieć graczom, znajdujecie taki flakonik. Nie wiecie, co to jest, co to za ciecz. I zawsze będą mieli jakąś zagadkę.
Na moich sesjach bywały takie właśnie przedmioty jak miecze czy łuk. Co pozwalało też właśnie fajnie pokazać więcej, w jaki sposób dana postać próbuje zaatakować.
Jak chcę już się zrobić bardzo realistyczną kampanię, to miałem pomysł kiedyś, że zakończyć całą kampanię LARPem, czyli grą RPG, tylko że w terenie. Ostatnie spotkanie z antagonistą by się odbywało w terenie, a gracze by się wcielali wręcz dosłownie w swoje postacie. I takie właśnie byłoby zakończenie kampanii, albo nawet ostatnia bitwa, że to już gracze fizycznie odgrywają swoje postaci i walczą, a nie walczą na papierze.
Patrząc na to, że u mnie na sesjach zwykle po jakichś 2 godzinach moje gracze zaczynało roznosić, zaczynali chodzić, włączać Xboxy i inne rzeczy, to myślę, że takie coś pozwalałoby dobrze rozładować sytuację. Zwłaszcza, że spora część graczy też lubi cosplay.
To jak już trochę pojechaliśmy po graczach, to może teraz o czymś, co gracze mogliby zrobić, by sesja była dużo lepsza, zamiast zakazywać im czegoś robić. To na przykład o pogłębianie wiedzy o w danym świecie, w którym odbywa się sesja. Prawda, mistrz gry wprowadza graczy do świata, ale zwykle te światy są zbyt duże, żeby je opisać naraz. Te wszystkie zależności, na przykład pomiędzy jakimiś rodami szlacheckimi, pomiędzy rasami, to jest coś, o czym gracze na początku nie będą wiedzieć, bo mieć jakieś blade pojęcie. Jeżeli jakoś zainteresują się światem, doczytają, po pierwsze mogą brać udział w jego opisywaniu, bo znają jego cechy charakterystyczne jakieś i rozumieją jego specyfikę oraz klimat. To dużo bardziej pomaga w czuciu się i w postać, której kiedy gracz dorównuje wiedzę o świecie swojej postaci, no i ogólnie poprawia całą jakość gry, bo nie trzeba co chwilę czegoś tłumaczyć.
Tak, ostatnio właśnie zacząłem grać RPG, które prowadzisz, Dawidzie, prawda? I sam mi poleciłeś właśnie książki, w których uniwersum dzieje się to RPG. I przeczytałem pierwszą z nich i zasadniczo już wiem mniej więcej, co może się stać w tej kampanii, która się dzieje obecnie. To bardzo ułatwia.
To łatwiej też się przystosować do świata. Nie szukasz rzeczy, których w nim nie ma po prostu.
Tak. I tak samo wiesz, jak zachować się, żeby nie być za bardzo out of character.
Czyli w zasadzie podsumowując, dobrą sesję tworzy zarówno mistrz gry, z graczami, nie tylko muzyka albo wprowadzony klimat. Chodzi o to, żeby obie strony gdzieś doszły do porozumienia i szanowały wzajemnie swój czas. A mistrz gry nie może traktować graczy jak dzieci, które cały czas chcą tylko się bić albo nie wiedzą, co chcą zrobić. A gracze z kolei nie powinni olewać trudu, jaki mistrz gry wkłada w przygotowania. Jeżeli tak będzie, to moim zdaniem z pewnością każda sesja będzie pełna emocji i warta zapamiętania.
Zdecydowanie. Zresztą właśnie to, kiedy wszyscy działają razem, żeby stworzyć takie właśnie doświadczenie dla wszystkich jak najbardziej pozytywne, to sprawia, że gry RPG właśnie mają takie sukcesy, jakie mają. Właśnie wtedy można naprawdę oderwać się od tej szarej nudnej rzeczywistości, która się dzieje za oknami, i przenieść się na chwilę do tej szarej nudnej rzeczywistości, która dzieje się w świecie Skadrian na przykład.
To myślę, że na dzisiaj będzie wszystko z naszej strony. Dziękuję Ci, Łukaszu, że zgodziłeś się prowadzić ze mną dzisiejszy odcinek.
To ja dziękuję za zaproszenie. Polecam się na przyszłość.
To wszystko na dziś. Do usłyszenia w następnym Critical Hit.